Państwa i naszym gościem jest Dorota Kostowska, artystka, rysowniczka. Właściwie nie wiem, co tu jeszcze mógłbym dodać, ale podejrzewam, że mógłbym dodawać długo. Witaj serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Właśnie, kim jesteś z wykształcenia?
Ja jestem socjolożką i trenerką umiejętności społecznych, więc ze sztuką, Akademią Sztuk Pięknych i tego rodzaju wykształceniem ma to wszystko, czym się zajmuję, niewiele wspólnego. Więc mój taki wyuczony zawód to obserwowanie ludzi, próba zrozumienia, o co chodzi ludziom i rzeczywiście bardzo lubię poobserwować, posłuchać i żywo interesuję się tym, co się dzieje w świecie.
Ale myślę w takim razie, że twoje wykształcenie i twoje doświadczenie jednak ma wpływ na to, co teraz robisz i te umiejętności się przydają.
Nie narzekam. Uważam, że to mi bardzo pomaga. I co prawda ta ścieżka zawodowa moja wydaje się nieoczywista, a z drugiej strony od paru już lat słyszymy, że będziemy zmieniać zawody, że być może będziemy wykonywać zawód w przyszłości taki, o którym jeszcze
Nie wiemy, że
dzisiaj nie
istnieje.
słyszeliśmy. Tak, nie wiemy, że istnieje, bo on powstanie albo my go odkryjemy gdzieś na drugim końcu świata, bo jest bardzo niszowy. I w zasadzie można powiedzieć, że tak samo było ze mną. Przedstawiłeś mnie jako artystkę i to też jest ciekawe i dla mnie osobiście fajne, bo ja od jakiegoś czasu też zaczęłam tak o sobie mówić. Natomiast zawód, który wykonuję, nazywa się z angielska graphic recorder, czyli ktoś, kto graficznie notuje, zapisuje w sposób graficzny na żywo w trakcie wystąpień, debat, wykładów, tę treść, która pada ze sceny. I ja to robię na żywo, to znaczy, że robię to na oczach publiczności.
No dobrze, a to może jeszcze zanim zaczniemy analizować to, co wykonujesz, to jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś to robić?
Chyba trochę szczęśliwy przypadek, chociaż może nie ma przypadków. Zajmowałam się szkoleniami, pracowałam na rzecz bibliotek publicznych w małych miejscowościach. Realizowałam z zespołem bardzo duży, wieloletni program szkoleniowy. Mieliśmy możliwości, żeby rzeczywiście ten program rozwijać i dokładać kolejne do niego cegiełki. I w pewnym momencie ta grupa, na rzecz której pracowaliśmy, w badaniach pytana, czego potrzebuje, okazało się, że potrzebują, żeby uczyć się, jak umiejętnie prowadzić spotkania z ludźmi. Tak, jak wyobrazimy sobie bibliotekę publiczną, wiemy, że są tam spotkania autorskie, ale też różne inne aktywności, w których biorą udział ludzie. I w zasadzie moja przygoda zaczęła się od tego, że szykowaliśmy bardzo ciekawy i różnorodny program szkolenia o facylitacji spotkań, czyli o tym, jak sprawić, żeby ludzie spotkali się, zrealizowali jakiś zakładany cel spotkania, ale żeby ta osoba, która to prowadzi, nie była kimś takim, nie wiem, wykładowcą, który mówi ludziom, co mają robić, jak mają myśleć i tak z wysokiego C, tylko jest raczej kimś, kto zaprasza do spotkania, pomaga osiągnąć ten cel, ale też angażuje osoby, ośmiela trochę i w ogóle tworzy taką przyjazną, bezpieczną przestrzeń, ułatwia spotykanie się. Tak? I sama już ta koncepcja wcale nie jest taka łatwa. A ja znalazłam jeszcze, szukając różnych ciekawych metod, znalazłam w internecie taki filmik, na którym zobaczyłam, że trwa wykład i jakaś osoba rysuje na takiej wielkiej kartce rozpiętej na ścianie to, co jest mówione. Pomyślałam sobie, ojejku, jakie to jest w ogóle, co ja
Genialne.
widzę, na co ja patrzę w ogóle, co to jest. I to mi utkwiło w głowie, jako że wtedy zajmowałam się szkoleniami, to w jakiś sposób zainspirowało mnie to, żeby włączyć do szkoleń, które prowadzę, o wiele bardziej właśnie tak zwane myślenie wizualne, czyli różnego, żeby stosować obraz o wiele bardziej, taki, który powstaje na żywo, żeby rysować w trakcie szkoleń, żeby zapraszać ludzi do wspólnego naszkicowania czegoś. I proszę nie wyobrażać sobie jakichś wspaniałych dzieł sztuki. To chodzi o to, że to rysowanie bardzo często pomaga nam w myśleniu, w znalezieniu pomysłu,
To jest
w
naukowo udowodnione
artykułowaniu
już od
idei.
lat,
Tak,
że jest tam
dokładnie.
potrzebne, że to wspomaga także i odbiór danego spotkania, wydarzenia, czy
Dokładnie
tak jak
tak.
wspominałaś, wykładowcy, ale to doskonale to w takim razie już rozumiemy, ale to rozumiem, że był też wspaniała inspiracja i wspaniały pomysł, tylko nie pojawił się ten problem i to pytanie, które zadałaś sobie, czy ja potrafię to robić, czy ja potrafię rysować? No bo...
Świetne pytanie. Może
Czy
tak,
wyszłeś z założenia?
bo to jeszcze
Uda
nie
się.
był ten moment, tak, że ja zaczęłam robić to, co robię teraz. Po prostu zaczęłam w trakcie szkoleń, czyli wykonując zawód i pracę, którą umiałam robić, czyli prowadzenie szkoleń, zaczęłam stosować te techniki. Zobaczyłam, że to przynosi bardzo dobry efekt, że osoby uczestniczące w szkoleniach, w warsztatach, że mówią o tym, jak tu jest estetycznie, że widzą to, o czym się uczymy, o czym rozmawiamy, efekt jakiejś dyskusji, burzy mózgów, że jest zapisany,
Nie jesteś tak, że
narysowany,
po
że
prostu ty porządkujesz myśli?
tak, dokładnie, dokładnie. I wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na szkoleniu 3 dni. I rozmawiacie o czymś, macie jakieś zadania, trzeba coś ustalić, wymyślić i tak dalej. I to no, trener zapisuje na karcie flipchartowej, na dużej kartce te wszystkie ustalenia. Ale bazgroli, to jest niewyraźne i w zasadzie nikt nie potrafi tego odczytać po jednym dniu. A
Trochę
wyobraźcie
jak
sobie,
te
że ta
rysunki
sala...
trenera
Tak.
Gmocha.
Tak. A wyobraźcie sobie, że te same rzeczy są zapisane w sposób bardzo czytelny, i bardzo estetyczny, i ta sala szkoleniowa jest po 3 dniach wytapetowana tym wszystkim, co grupa powiedziała, ustaliła, wymyśliła, i to widać, ten urobek cały jest widoczny. I to był ten efekt, który mi pokazał i jakby reakcję osób na to, że to działa, że dorośli ludzie na to reagują bardzo pozytywnie. To był
Rozumiem,
ten
no i
pierwszy krok.
wtedy jak wyglądał drugi krok? Stwierdziłeś, że może warto byłoby pójść w tym kierunku,
Tak,
stosować to coraz
tak.
częściej.
Drugi krok był taki, że szykowałam się do tego, żeby założyć swój biznes i szykowałam się do tego w jakiś taki ustrukturyzowany sposób. I po prostu obmyślałam to i jedną z propozycji, jakie miałam w tym biznesie, było właśnie, że będę taką grafik rekorderką, taką osobą notującą na żywo. To było prawie 10 lat temu. I w tym moim biznesplanie to miała być taka nisza. Ja będę mówić światu, że to robię, ale też robię inne rzeczy, więc przy okazji świat będzie słyszał, że może trafi mi się jakiś klient, bo no wyobraźcie sobie Państwo, to nawet jest, jak ktoś nie wie, że coś takiego istnieje, to jaki ja musiałabym wykonać wysiłek marketingowy, żeby pokazać, że coś takiego
O co
istnieje
w
i że
ogóle
na
chodzi?
dodatek jest jeszcze potrzebne komuś,
I że
tak?
to działa.
I że to działa. Więc ja tak trochę stwierdziłam, dobrze, będę to oferować, powiem światu, miałam już jakieś doświadczenie zawodowe, świat ten wokół mnie się o tym dowiedział i świat mi pozytywnie odpowiedział.
Tak, potrzebujemy cię, Doroto.
Naprawdę, tak się stało. Dostałam, bardzo lubię tę historię, dostałam SMS-a od znajomego trenera, w którym było tak, za 10 minut będzie dzwonił do ciebie klient biznesowy, który potrzebuje kogoś takiego jak ty. Nikt nie wiedział, o co chodzi, ale ja wiedziałem, więc dałem numer do ciebie. I zadzwonił ten klient, rzeczywiście biznesowy. Co ciekawe, osoba z zespołu tego klienta była w podróży biznesowej w Stanach Zjednoczonych i tam widziała, że coś takiego się
A, i
robi.
dlatego
I
szersze
ta
horyzonty.
osoba tak wróciła i mówi w swoim zespole: słuchajcie, ja chcę, żeby u nas też coś takiego było. No i nagle się okazało, że jest klient. I tak to ruszyło. I tak już trwa prawie 10
Czyli
lat.
rozumiem, że później zaczął działać ten najlepszy marketing, czyli ten
Tak,
szeptany.
najlepszy.
Od słowa
A
do
nawet
słowa.
w moim przypadku marketing widziany, tak? Bo jak jestem na jakiejś konferencji i ktoś mnie zobaczy, to zapisuję sobie w swoim kajeciku, notesiku, smartfoniku i po jakimś czasie odzywa się i mówi: widziałem panią tu i tu, to jest fajne, chcielibyśmy też skorzystać z takiej usługi.
Teraz jak wygląda twój grafik tygodniowy? Faktycznie robisz to bardzo często?
Teraz stanowi to w zasadzie połowę mojej aktywności zawodowej. I gdybyś zapytał mnie, czy chciałabym, żeby było 100%, to nawet chyba powiem ci, że nie.
Że
Dlatego,
jest
że
już duże.
ta praca wymaga bardzo dużego skupienia. Ja przetwarzam naprawdę dużą ilość informacji i jeżeli wyobrazimy sobie konferencję całodniową, na której jest, załóżmy, trzy panele dyskusyjne i może tak, nie wiem, ze cztery wystąpienia plus jeden wykład. I załóżmy, że ja to wszystko mam narysować na żywo, to ja jestem osobą na sali, która słucha najuważniej, od rana do wieczora.
I później ci, którzy słuchają, mówią: zobacz, a ta pani tu siedzi od
Tak,
rana i ciągle
tak.
rysuje.
I ciągle rysuję i nie przestaję. Więc oczywiście też wiele przez te lata się nauczyłam, jak zarządzać też swoją uwagą i siłami. Ja też dzielę się pracą. Mam też wokół siebie takie osoby, które też zaczęły się tym zajmować, więc od czasu do czasu możemy pracować zespołowo, co też jest bardzo fajne, bo jest to też w zasadzie kolejny wymiar, że my musimy też w jakiś sposób się między sobą porozumieć, jak się podzielić tą pracą, jak pracować na cztery ręce, na sześć rąk, więc rzecz jest naprawdę wyjątkowa i mimo, że robię ją już tyle lat, to cały czas bardzo lubię swoją pracę.
Tak jak zacząłem się zastanawiać nad tym, co robisz, to sobie pomyślałem, że jesteś takim przekaźnikiem albo takim konwerterem tego, co pada, załóżmy na scenie, na konferencji, na wykładzie i tak dalej. Tylko właśnie pytanie, czy to też nie jest największa trudność tego zadania, tej pracy, żeby przekazać to w sposób taki, żeby ta twoja interpretacja była tak naprawdę interpretacją całej zbiorowości. Czy zdarza się na przykład tak, że osoba, która wypowiadała się przez cały czas, potem odwraca się albo spojrzy na twoje dzieło i stwierdza: nie o to do końca mi chodziło.
Nie, jeszcze nie miałam takiego
Aha.
przypadku. Również dlatego, że nie do końca nazwałabym to, co robię, interpretacją. Myślę, że najlepiej do tej pory uchwycił istotę mojej pracy pewien pan taksówkarz z Poznania, bo otóż wsiadłam do taksówki ze swoimi, z takim dużą dziwną rzeczą, to jest moja ściana graficzna, ona się składa, ale ja ją mogę rozłożyć na 3 metry szerokości i rozwinąć na niej płachtę papieru i rysować. No więc ja wsiadam z dziwnym pakunkiem do taksówki i pan taksówkarz mnie pyta, co to jest, co ja
Bo w
robię. Ja
Poznaniu, więc
mu
zapytał:
właśnie,
pani, co to
tak,
jest?
w Poznaniu to tak, bardzo, bardzo dobrze w ogóle wspominam wszystkie wizyty w Poznaniu. I ja mu krótko opowiadam, a on tak jedzie i mówi po chwili: wie pani co, to pani jest jak tłumaczka języka migowego, tylko pani to na wizualny tłumaczy. I to jest to, ja nie interpretuję, tylko tłumaczę i staram się rzeczywiście tego pilnować, żeby słowa, które padają, były tymi słowami, które padły, żeby skojarzenia obrazkowe, które mi przychodzą do głowy, wynikały z tego, co powiedział mówca czy mówczyni, żeby to jednak oddawało ideę i ducha tej wypowiedzi. I taki też mam odbiór, że osoby przychodzą, patrzą na te plansze i mówią, o tym było i o tym było. No, ale jak pani to wszystko wysłuchała? Pani znała wcześniej tą wypowiedź? Często słyszę takie pytania, czy ja w ogóle wiem, co powie mówca.
Przygotowałaś się wcześniej.
Ja mówię, że czasem wiem, co ma na slajdach, ale to nie oznacza, że wiem, co powie, bo jak wiemy, to są dwie różne rzeczy.
To co jest w takim razie najtrudniejsze w tym zadaniu? Wiemy już, że na pewno czas i te spotkania, które trwają przez cały dzień. I co jeszcze?
Wydaje mi się, że paradoksalnie trudniejsze jest rysowanie tych krótkich wystąpień. Bo jeżeli mam 45-minutową czy godzinną debatę albo wykład jednej osoby, który trwa 45 minut, to ma pewien rytm. To się w moim odbiorze to się łatwiej rysuje. Natomiast jeżeli mamy mówców, którzy występują, nie wiem, 7 minut, 10 minut, to się coraz częściej zdarza na różnych konferencjach, no to ja rzeczywiście mam, że tak powiem, muszę szybko myśleć, szybko decydować
i szybko rysować.
Tym bardziej, że ja rzeczywiście pracuję w taki sposób, że ty mówisz, ja cię słucham, ty stawiasz kropkę i za chwilę ja też stawiam kropkę. Czyli to nie cyzeluję tych swoich rysunków, nie dokańczam ich potem jakoś niesamowicie, no bo za chwilę jest następny mówca. Więc polska publiczność jest też dosyć wymagająca, bo jednak widzę, że jakby pewna estetyczność tych prac jest u nas w Polsce bardzo pożądana. Na świecie jest różnie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Dużym powodzeniem cieszą się na przykład takie zapisy graficzne, które są takie bardzo takie szkicowe, takie zamaszyste, takie, ja bym powiedziała nawet, że w jakimś
Zgrały?
sensie nieczytelne trochę na pierwszy rzut oka. I mam poczucie, że moi klienci nie tego szukają, że wolą, żeby jednak rzeczy były takie łatwe do uchwycenia, czytelne, estetyczne.
A zdarzyło się takie spotkanie, którego nie dało się narysować? Albo miałaś z tym ogromny problem? Stwierdziłeś, że
się...
co ja mam zrobić?
Nie, na szczęście nie. To jeszcze chyba przede mną. Natomiast zdarzyło mi się, że właśnie miałam serię krótkich wystąpień biznesowych z takiego obszaru, który też nie do końca wcale był dla mnie łatwy do zrozumienia. Wszystkie osoby bardzo klarownie, fajnie opowiadały, mieściły się w czasie, nie przekraczały czasu, ale wykorzystywały te swoje 7 minut, a jedna pani weszła i zajęła 2 minuty i zeszła ze sceny, a potem podeszła do mnie i zapytała, czy też będzie miała taki ładny rysunek. A ja w zasadzie myślałam sobie, co ja tu mogę zrobić, żeby w zasadzie, no...
I narysowałaś zegarek, który odmierza 2 minuty.
Jakoś tam sobie poradziłam. Po prostu mój jakby jedna jedyna metafora, jaką udało się to jakoś ująć, zajęła po prostu całą planszę. No i w ten sposób wypełniłam tę przestrzeń.
Powiedz mi, jak to jest, czy patrzysz teraz na świat, albo czy słuchasz świata i ludzi przez pryzmat rysunków? Czy masz coś takiego, że już budujesz je w głowie?
Bardzo ciekawe pytanie, bo ja sobie uświadomiłam, że rzeczywiście jestem wzrokowcem, myślę bardziej obrazowo, ale moja praca polega przede wszystkim na słuchaniu. Ja po prostu bardzo uważnie słucham. I to z tego słuchania pojawiają się te obrazy. Tak? Czyli jakby bez słuchania, bez uważności, jaką daję w tej pracy na słowa, nie miałabym pomysłu, co narysować. Bo tak jak mówię, to nie są moje pomysły, to, co pada ze sceny. To jest czyjś pomysł, jak komuś przekazać wiedzę, ideę, jak o czymś opowiedzieć, tak? To są decyzje mówców, jakich metafor użyją, jakich słów użyją, a to jest mój budulec, więc ja muszę bardzo uważnie słuchać tego, co pada, tak żeby właśnie nie narysować czegoś za bardzo od siebie.
Rysujesz jeszcze dla przyjemności? Czasem?
Tak, rysuję dla przyjemności, ale jednak ma to zawsze trochę wymiar taki, że tym rysunkiem może uczę się jakiejś nowej techniki albo jakiegoś nowego narzędzia, więc to jest taka przyjemność, ale też połączona z rozwojem, bo myślę, że warto też dla jeszcze lepszego zrozumienia, jak ja rysuję, powiedzieć, że rysuję na dwa sposoby. Wyobraźcie sobie taki właśnie klasyczny wykład, 40 minut, mówca jest na scenie i na scenie jestem też ja z taką dużą płachtą papieru albo dużą tablicą i rysuję analogowo, markerami. Rzeczywiście tam nie mam żadnych możliwości, żeby coś wyciąć i wkleić, cofnąć. To są decyzje, które podejmuję tu i teraz. Więc rysuję analogowo. Ale coraz częściej rysuję też cyfrowo. Jestem obecna w tej samej sali, w której są mówcy i mówczynie, w której dzieje się to wydarzenie. Bardzo też często mam stanowisko na scenie albo przed sceną, tak żeby publiczność mnie widziała, że ta osoba tam przy stoliku, to ona rzeczywiście rysuje i
to jest tu i teraz, bo to zawsze
to
jest
jest tu i
atrakcyjniejsze.
teraz, tak,
Wszystko, co jest na
dokładnie.
żywo, jest ciekawsze.
Tak, dokładnie. I mój tablet jest podpięty kablem do tego ekranu konferencyjnego i za plecami mówców pojawiają się moje rysunki na żywo. I właśnie trwa wykład, pojawiają się kolejne rysunki, słowa i kończy się wykład i w zasadzie za plecami osoby występującej jest już jej wykład w tej formie wizualnej. Więc to też jest taka forma cyfrowa. Więc tak, myślę, że to tak warto wiedzieć, że to takie są dwa sposoby.
Jak z reguły reagują mówcy, kiedy nagle okazuje się, że po godzinie powstało dzieło sztuki i mapa myśli, i właściwie ten
również
kolaż.
dlatego uwielbiam swoją pracę, bo entuzjazm do tej pory się jeszcze nie zmienił.
Wszyscy tak samo.
Tak, wszyscy tak samo. Cieszą się z tego, że to zostało zwizualizowane. To też bardzo uśmiecha i pobudza publiczność. Kiedyś na początku niektórzy organizatorzy wydarzeń to tak trochę się martwili, że jak ja będę z przodu na scenie, to ja będę odciągać uwagę od mówców i od tego, co pada ze sceny, a ja mam na to jedną odpowiedź, ale ja rysuję na temat. Ja nie rysuję czegoś obok. To jest wszystko to, co pada ze sceny, więc jeśli do wyboru mamy wzrok osób z widowni skupiony na tym, co ja robię, albo błądzący gdzieś po żyrandolach, albo w smartfonach, to może lepiej jest rzeczywiście, żeby zaglądali na moje tablice, bo tam jest to, o czym mówią osoby ze sceny.
Jak wygląda rynek w Polsce pod tym względem? Jest wiele takich rysowniczek jak ty?
To jest ciekawy rynek,
Rysowników.
bo myślę, że generalnie jest to jak na razie grupa osób, która się tym zajmuje, jest bardziej kobieca niż męska. Są jakieś
Może
wyjątki, ale
kobiety potrafią
rzeczywiście
lepiej słuchać.
Nie wiem, może. Chociaż znam wspaniale też słuchających mężczyzn, może muszą tylko jeszcze troszkę się nauczyć rysować. Wygląda tak, że ja bym powiedziała, że to jest bardzo niszowy zawód. I co prawda jest coraz więcej osób, które oferują takie usługi, że na przykład zrobię notatkę graficzną z webinaru, z jakiegoś spotkania online, czyli to jest trochę inna praca. Ja też takie rzeczy robię, natomiast no, ja się specjalizuję i najbardziej rzeczywiście lubię rysować na żywo, w trakcie, wtedy kiedy widać, że to powstaje na oczach publiczności. Natomiast jest też grupa osób, które robią generalnie tylko rzeczy z odsłuchu, czyli mają nagranie webinaru i robią do tego tak zwaną sketchnotkę, czyli coś, co jest materiałem dodatkowym, takim atrakcyjnym materiałem, który uczestnicy, uczestniczki webinaru mogą otrzymać na przykład po. Więc podzieliłabym ten rynek na te osoby, które lubią i umieją występować na żywo, bo jest to jednak rodzaj występu, i te osoby, które zajmują się takimi notatkami wizualnymi na podstawie materiałów, które już powstały.
Jak wiem, ty lubisz te występy na żywo. Czy one wiążą się jeszcze z pewnym stresem? Denerwujesz się? W końcu to jest występ.
W końcu to jest występ.
I jest
no,
publiczność.
Jak, to jest też zabawne, bo jak rysuję na papierze, to ja w zasadzie stoję tyłem do publiczności na
A, to
tej
jest bardzo
scenie,
komfortowe.
Bo to moje tablice są przodem, więc w zasadzie...
Jak oni reagują, nie widzisz.
Tak, tak, tak. Bardzo zawsze jest miłe, jak jestem przedstawiana, jak to jest entuzjastycznie opowiadane, jak osoby podchodzą, robią zdjęcia i reagują entuzjastycznie. Myślę, że nie, że ten stres to nie jest taki stres, że oj, to przede mną występ, co teraz, tylko bardziej taki pozytywne podniesienie trochę ciśnienia, bo właśnie za chwilę bardzo się skupię. I ja mam wrażenie, że w trakcie tych wystąpień, kiedy rysuję, to pracuję tak tunelowo, że ja jestem naprawdę skupiona na tym, co mówią osoby występujące, i to jest moje główne zadanie.
Państwo i naszym gościem była Dorota Kostowska, artystka, rysowniczka. Zresztą definicję jej zajęcia mogliśmy usłyszeć w trakcie tej rozmowy. Dorotu, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu.